żydowskich nauczycieli zapytał poganin, kto stworzył niebo i ziemię. I kiedy usłyszał, że Haszem to uczynił, powiedział, że żąda dowodu. Mówi, udowodnijcie mi to. Powiedzieli mu, przyjdź w ozdobnym płaszczu jutro i udowodnimy ci, że nasz Bóg wszystko stworzył. Nazajutrz w pięknym płaszczu zjawił się ten poganin jeszcze raz u żydowskich nauczycieli. I oni mu zadali pytanie, kto ten płaszcz, skąd ma ten płaszcz? Taki piękny, drogocenny. A on im mówi, że jest w tym mieście taki wspaniały tkacz, biegły bardzo i potrafi takie piękne tkaniny wykonywać i szyć z nich płaszcze. I na to usłyszał, żeby im udowodnił to. I on się roześmiał i powiedział, ale to jest oczywiste, że samo z siebie nie mogło powstać, że to jest krawiec, jest tkacz i oni to wykonują. I oni mówią, że sam sobie odpowiedziałeś na pytanie, kto stworzył niebo i ziemię. Że jeśli ty utrzymujesz, że to, co masz na sobie, musiało być dziełem jakiegoś biegłego mistrza, to tym bardziej to wszystko, co cię otacza, musi być dziełem jeszcze większego mistrza, jeszcze większego wykonawcy. I kiedy posłuchał ich słów i własnych swoich słów, przyznał im rację, uwierzył w to, że błogosławiony jest stwórcą wszystkiego. Wielki władca Aleksander Wielki zapytał mędrców żydowskich, co pierwsze zostało stworzone. Że jego przekonywało to, że świat musi mieć swojego pana, swojego stwórcę. I zapytał, co pierwsze zostało stworzone, niebo i ziemia. Czy ziemia? I zanim mu odpowiedzieli na to pytanie, to zapytali go, jak sądzi, jeśli ktoś przystępuje do jakiegoś dzieła, to na przykład gdy budowniczy czy architekt miałby coś wybudować, od czego by zaczął. I on mówi, że z pewnością trzeba założyć fundamenty, później się ściany wznosi, tak, na końcu dach i później to wnętrze się urządza. I oni mówią, że według logiki tak właśnie jest ze wszystkimi rzeczami. Przygotowuje się materiał, obmyśla się nad tym, co chce wykonać. Odpowiedni materiał sobie przygotowuje i później przystępuje do tego dzieła. I mówią mu, że logika nam podpowiada właśnie taki tryb. Ale odpowiadając na jego pytanie, mędrcy żydowscy powiedzieli, z naszym Bogiem jest inaczej. Nasz Bóg najpierw stworzył niebiosa, czyli trzymając się twojego porównania, najpierw zrobił dach, a później całą resztę, wbrew tak jakiemuś ustalonemu przez człowieka porządkowi. I tak jest napisane w Psalmie 86. W Psalmie 86 jest napisane: nie ma wśród bogów równego tobie, Adonai, ani czegoś takiego, jak twoje dzieło. I tym wersetem odpowiedzieli mu na pytanie, co pierwsze zostało stworzone. Zresztą to była dyskusja wcześniej, później w Izraelu, między szkołami Hillela i Szamaja, co zostało pierwsze stworzone, niebo czy ziemia. I ta szkoła Szamaja podtrzymywała właśnie, że niebo, właśnie powołując się na ten werset, że dzieło Boże jest niepodobne do działania i do dzieł stwarzanych przez człowieka, jest zadziwiające. Ta parasza, którą dzisiaj przeczytaliśmy, ta porcja Tory na szabat Bereshit, ma 146 wersetów i on, ta wartość liczbowa 146 odpowiada dwóm imionom żydowskim, dwóm imionom królów żydowskich, Amazjasza i Ezechiasza. Oba imiona mają tę samą wartość, ale znaczenie imion, tłumaczenie tego, jaka jest etymologia tych imion, w tym tłumaczeniu daje się natychmiast zauważyć zasadniczą różnicę. Mianowicie Amazjasz znaczy potęga Haszem, siła Haszem. Natomiast Ezechiasz znaczy Bóg jest moją siłą, Bóg jest moją potęgą. I jest dzieło stworzenia, wspaniałe dzieło stworzenia, wszystko to, co nas otacza. I niektórzy sądzą, że błogosławiony to wszystko uczynił i wycofał się i w ogóle się nie interesuje losem ludzi, losem człowieka. Stworzył to, a następnie opuścił jakby ten stworzony przez siebie świat. I on jest wspaniały, potężny, ale działa według jakichś własnych sił, tak? Bez tego zwierzchnictwa Pana Boga. I to jest, jak wiemy, głęboko mylne przekonanie. I stąd czytamy o dziele Bożym, ale później cała nasza uwaga jest skupiona na to, że koroną tego dzieła jest człowiek. I stworzona Adam i stworzona dla niego pomoc, Ewa. I później jakby cała nasza uwaga jest skoncentrowana na człowieku. Wiele psalmów wielbi Boga, wynosi Boga z powodu Jego wspaniałych dzieł i my to podziwiamy, tak, że jak jest powiedziane, człowiek nawet własny włos, gdy chwyci, to może podziwiać tę wspaniałość Boga, jakąś Jego cudowność i wyjątkowość. Nie tylko, że jakieś potężne góry czy inne zjawiska przyrody, które możemy jakieś wspaniałe, fascynujące oglądać, ale sam człowiek jakby, tak? Jego organy, to jak funkcjonuje, że mówimy, że to jest coś niebywałego, coś nieprawdopodobnego, coś nieprawdopodobnie cudownego. Ale jakby nie wolno się zatrzymać tylko nad tym podziwem dla dzieła stworzenia. Jak się podkreśla, tylko nawet nie należy oczu sycić takim dziełem, zanim się nie pochwali stwórcy tego dzieła. Jakby, a jeszcze ważniejsze jest właśnie to, że Bóg jest skoncentrowany na człowieku i że człowiek w tym świecie stworzonym jakby nie jest sam, że na wszystkich drogach jego życia chce towarzyszyć człowiekowi Pan Bóg. I dlatego jedno imię znaczy potęga błogosławionego, ale drugie imię o tej samej wartości liczbowej mówi, że Bóg jest moją potęgą. Czyli, że tu człowiek jest w centrum i człowiek ma największe znaczenie dla Pana Boga. I kiedy pierwsze wersety czytamy w Bereshit, że było choszech, ciemność i tohu wabohu, przerażająca pustka, bezład. W rozmaity sposób się to tłumaczy, najczęściej właśnie jako takie, że taka pustka, takie coś takiego bezkresnego, ale niekształtnego, bezkształtnego, takie, że człowiek, który to by to zobaczył, by był przerażony właśnie takim, że to jest bezkształtne i przerażałaby go ta pustka. I bardzo często właśnie tak jest z ludźmi, że ludzie rodzą się w tym świecie i mimo, że są otoczeni przez ludzi, przez jakby materialne rzeczy, nawet towarzyszy im jakaś pomyślność materialna, a bardzo często mówią o tym, że mają poczucie pustki, tak? Osamotnienia, jakiegoś takiego niemożność radzenia sobie właśnie z taką otaczającą ich zewsząd taką pustką, które jakby nie mogą niczym zapełnić, tak? I wszystko to, co oferuje ten świat, jakby nie może tej pustki zapełnić. I to tohu wabohu właśnie, że bym to zobaczył i by mnie to przeraziło, ta pustka. I teraz człowiek mówi, gdzie jest jakiś kierunek, w ogóle gdzie ja mam się udać, żebym mógł się wyzwolić z tej pustki. I stąd, kiedy mówimy metaforycznie często o Panu Bogu, o dobru, które świadczy człowiekowi, mówimy niebiosa, tak? Niebiosa tak sprawiły. Niech to wszystko będzie z pomocą niebios. Także one są, określenie niebiosa są taką metaforycznym określeniem Pana Boga i takiego dobra, które czyni człowiekowi. I jak wiemy, niebiosa się nazywają Szamajim. I tam jest jakby w rozmaity sposób można to słowo dzielić na inne słowa hebrajskie, ale w tym tohu wabohu, które by człowiek zobaczył, to najbardziej jakby najistotniejsza jest ta pierwsza część tego określenia niebiosa. Szama, tam, że to niebo jest tym właściwym kierunkiem dla człowieka, że ten kiedy nie wie, jaki ma azymut obrać i kiedy właśnie nie wie, jaki kierunek jest właściwy dla niego, to sama ta nazwa już mu odpowiada, żeby podążył właśnie w takim kierunku, żeby podążył w kierunku nieba, żeby podążył w kierunku Pana Boga. I wiemy, że Tora na początku opisu dzieła stworzenia używa wobec mężczyzny i kobiety określeń isz, isza, ale pojawiają się, jak wiemy, też dwa bardziej tajemnicze określenia dla kobiety i dla mężczyzny, że jest napisane i stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boga stworzył go zakar unekewa, mężczyznę i kobietę. I to zakar i nekewa, zakar ma wartość liczbową 227. Nekewa wartość liczbowa 157. I taką samą wartość liczbową, jak to zakar i nekewa, mają słowa to światło i czyli to zakar, tak? Keor, jak światło, i czyli 227, i nekewa 157, jak przyjęcie w domyśle tego światła. Czyli w tym poszukiwaniu dla zrozumienia, dlaczego Pan Bóg wobec mężczyzny i kobiety użył takich określeń, teraz wspomagają nas dwa słowa, jak światło odnoszące się do mężczyzny i jak przyjęcie odnoszące się do kobiety, w domyśle przyjęcie światła. Zakar znaczy strzegący czegoś, stróż czegoś. I jak odpowiadają mędrcy Izraela, stróż imienia Bożego. Mężczyzna ma być stróżem imienia Bożego. Nekewa, pusta przestrzeń. I teraz tę pustą przestrzeń tylko oboje mogą zapełnić. Stąd Tożsame z tym nekewa jest, są słowa przyjęcie. Czyli kobieta jakby jest gotowa na przyjęcie czegoś i stąd jest określenie mężczyzny jako tego, który coś ma dać, a kobieta coś ma przyjąć. Różnica między tymi dwiema wartościami liczbowymi jest 70. 227 odjęć 157 jest 70. To jest wartość liczbowa słowa sod, tajemnica. Apostoł Paweł w liście do Efezjan pisze tak. Złączy się mężczyzna z kobietą, będą jednym ciałem, a ja to odnoszę do Chrystusa i Kościoła. Wielka to tajemnica. Czytamy na początku Ewangelii Jana, na początku było Słowo i Słowo było u Boga, to Słowo było boskie. I dalej ono było na początku, wszystko przez nie się stało, bez niego nic się nie stało. Co się stało? W nim było życie, a życie było światłością ludzi. Dlaczego apostoł Paweł odniósł to do Mesjasza i do tego zgromadzenia, do tego klal, tak, które ma się złożone z Izraela i z narodów, które ma się tak zjednoczyć z Mesjaszem, jak się mówi, mają być gody weselne, tak? Jan apostoł na wyspie Patmos usłyszał, chodź, pokażę ci oblubienicę. Jest oblubieniec i musi być oblubienica. I teraz zadawano pytanie, dla kogo to wszystko zostało stworzone? Dla kogo ten świat powstał? I z jednej strony i te słowa się odnoszą do tego, co czytamy w Ewangelii Jana, że na początku było Słowo i tak, takie stwierdzenie jest odnoszone do Izraela, do całego narodu. Że na początku było Słowo i było Słowo u Boga i ono było jakby boskie. Miało boską naturę, to znaczy było doskonałe. Że odnosi się to do... ten nazywany prologiem w Ewangelii Jana, że odniesiemy to do ludu Izraela. Ale jak jest powiedziane, świat nie tylko powstał ze względu na Izraela i są podawane różne powody, dla których świat powstał i jakby tym, to co te wszystkie jakby powody koncentrują się w osobie Mesjasza, tak? Że świat powstał z jego powodu, jak czytamy w liście do Kolosan, przez niego, to znaczy był powodem, dla którego powstał świat i dla niego ten świat powstał. Tak? Jak jest powiedziane w Midraszu, dla księgi Bereszy, jest powiedziane, nawiedził on umysł Boży, czy zrodzony został w umyśle Bożym, zanim powstał świat. I często w tradycji żydowskiej Mesjasz, Meszijach jest nazywany Adam Kadmon. Doskonały jakby Adam, którego Adam fizyczny był tylko jakimś odbiciem. Tak? Stąd apostoł Paweł w liście do Koryntian pisze, pierwszy Adam, ostatni Adam. Pierwszy Adam był z ziemi. Wszyscy ziemscy. Ostatni Adam, jak napisał apostoł Paweł, był według nieba. Tacy wszyscy niebiescy. Tak? Byśmy mogli powiedzieć, wszyscy mamy być według nieba, ponieważ nasz Pan i nasz Mistrz jest według nieba. To znaczy, On uświęcił imię Boże. I teraz pragnie on, jak jest powiedziane, jest cały ze światła. Apostołowie go zobaczyli, tak, że lśnił jak słońce w zenicie. Cały jest ze światła. Powiedzieli, tak? Zakar, jak światło. I Mesjasz Pan, a my jesteśmy tą pustą przestrzenią. I z Jego pomocą możemy tę pustą przestrzeń wypełnić. Żeby stać się dla Niego oblubienicą. I jak napisał apostoł Paweł, to jest wielka tajemnica, tak? I teraz, czyli człowiek musi być gotów na to, żeby przyjąć to światło. To jest, jak wiemy, to określenie światło jest rozumiane często jako wola. Pragnienie dawania. I teraz nasz mistrz pragnie nas obdarzyć tym wszystkim, co jest niebieskie. Tylko my musimy być gotowi na to, żeby tak i nas nazwano, że jesteśmy jak pusta przestrzeń. I od nas zależy tylko, czy my pragniemy, żeby ta pusta przestrzeń została przez Niego wypełniona. Tak? Żeby ta tajemnica mogła działać, żebyśmy mogli powiedzieć, że Bóg jest moją siłą, tak? Bóg jest moją potęgą. Żeby to nam mogło towarzyszyć na wszystkich drogach naszego życia, jako taka nadzieja, otucha, pociecha, żeby nas nic nie przerażało z tego, co byśmy mogli naszymi oczyma oglądać. Dlatego, że jak wiemy, na rozmaitych poziomach Słowo Boże jest czytane, rozważane. Tak? Jak jest powiedziane, ono zostało nazwane ogród. Tak? Jest, to jest pardes. Tak? Że w rozmaity sposób się teraz ten ogród jakby bada. I kiedy na początku jest napisane, w początku stwarzania przez Boga nieba i ziemi, kiedy ziemia była bezkształtną pustką i ciemność, była nad powierzchnią otchani, a boska obecność unosiła się nad powierzchnią wód. I rabini powiedzieli w tym zdaniu, są zawarte całe dzieje Izraela. Całe dzieje Izraela, łącznie z Mesjaszem, jako tym, który wybawi Izraela, są zapisane w tym jednym zdaniu. Powiedzieli tak, ten bezkształt to niewola babilońska, pustka to niewola perska. Księga Rut, księga Estery, tak? Ten pokazuje te czasy pod panowaniem perskim. Ciemność była nad powierzchnią otchłani. To niewola Greków, jak mówi Midrasz do Bereszit, oślepili nasze oczy swoimi bezbożnymi dekretami. Jest powiedziane, zabronili czegokolwiek, co jest napisane w Torze Izraelowi. A boska obecność unosiła się nad powierzchnią wód. Powierzchnię wód to czwarte królestwo uciskające Izraela i my tego też doświadczamy, mianowicie ten bezmiar wód, tak? Taka otchłań, jest powiedziane, to bezbożne królestwo, które będzie trwało aż do przyjścia Mesjasza. Ze wszystkimi, jak woda wyrzuca na brzeg rozmaite rzeczy, tak? Odpadki jakieś, brud. Tak jest jakby z tym bezbożnym królestwem, tak? Wszystko jest wyrzucane, żeby kusiło ludzi, żeby to podnosili, żeby się tym fascynowali. I teraz nad tym wszystkim jest powiedziane, unosi się boska obecność. Jest powiedziane, to duch miłości. W tym cały czas cytuję ten midrasz do pierwszego rozdziału Bereszit. to duch miłości. I teraz nauczyciele Izraela zapytali, a na kim spocznie ten duch miłości? Na królu Mesjaszu. Bo powiedział prorok Izajasz, na nim spocznie duch Haszem. I teraz, a kiedy on przyjdzie do nas z tym duchem miłości? Kiedy zrobimy tę szuwę? Kiedy przestaniemy być wrażliwi na to, co ta woda wyrzuca i nęci, i kusi. I wiemy doskonale, że tak jest, tak? Że tych błyskotek, tych zmieniających się dekoracji jest niezliczona ilość. Tak? Non-stop po prostu mają intrygować człowieka, żeby swoje zainteresowanie nie kierował szama, jak jest powiedziane, ku niebu, ale właśnie, żeby się poruszał w tym, co często go przeraża. Uchowaj Boże, żebyśmy mieli tego doświadczyć, żeby Bóg był zawsze właśnie naszą siłą i naszą pomocą. Niech będzie Bóg między nami błogosławiony.